jak wczoraj zapowiadałem, ta pierwsza konferencja pełna, taka konferencja rekolekcyjna, będzie poświęcona tematowi niewysłuchanych modlitw. Temu problemowi, dlaczego nie wszystkie nasze modlitwy Pan Bóg wysłuchuje. Pierwszy problem oczywiście bierze się stąd, że wydaje się, że rodzi się jakaś sprzeczność między słowami samego Pana Boga, między słowami Jezusa. Bo przynajmniej kilka razy w Ewangeliach jest informacja o tym, że mamy się modlić i mamy prosić Pana Boga, a o cokolwiek będziemy Go prosić, to się stanie. Chociażby w Ewangelii świętego Jana. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. W Ewangelii świętego Mateusza. Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. W innym miejscu. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. To Pan Jezus jasno i wyraźnie mówi. O cokolwiek będziecie prosić, to wam będzie dane. To się wam stanie. A macie tak, że wam się wszystko stało, o co prosiliście? Nie. Mało tego, ośmielę się powiedzieć i zaryzykować tezę, że mało rzeczy wam się stało, o które prosiliście. Że może się okazać, że większość modlitw jest niewysłuchanych. Dlaczego? To nie jest tylko doświadczenie nasze, bo takie doświadczenie już jest w Piśmie Świętym. Ono już jest zapisane na kartach samego Starego Testamentu przede wszystkim. W księdze Hioba. Proszę Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha. W psalmie 28. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy. Psalm 35. Widziałeś, Panie, zatem nie milcz, o Panie, nie bądź ode mnie daleko. Psalm 69. Nie kryj swojego oblicza przed Twoim sługą. Prędko mnie wysłuchaj, bo jestem w ucisku. Księga proroka Habakuka. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty mi nie pomagasz. To jest doświadczenie, które jest obecne w całej historii zbawienia. Zawsze człowiek staje wobec Pana Boga i staje wobec tej tajemnicy niewysłuchanej modlitwy. Ale zobaczcie, co jest przepiękne w tych tekstach, które przeczytałem. Te wszystkie osoby Starego Testamentu mają przekonanie, że w danym momencie Pan Bóg ich nie słucha, nie wysłuchuje. Ich prośby nie są spełniane. Ale do kogo przychodzą z pretensjami? Do Pana Boga. To znaczy, mają takie przeczucie i taką, czy nawet więcej niż przeczucie, pewność wiary, że jedyna osoba, wobec której mogę się poskarżyć, że Bóg mnie nie słucha, jest sam Bóg. Tylko do Niego mogę przyjść i powiedzieć, czemu mnie nie słuchasz? Czemu nie wysłuchałeś mojej prośby? Tylko do Niego mogę z tym przyjść. Tylko Jego mogę pytać. Dlatego zapytajmy samego Pana Boga, dlaczego nie wysłuchuje wszystkich naszych próśb? Dzieje się tak przynajmniej z trzech powodów. Pierwszy powód to jest logika, czyli tak zwana zasada niesprzeczności obowiązująca w świecie. Bo bardzo często nasze prośby się wykluczają. To znaczy, gdyby Pan Bóg wysłuchał mnie i wysłuchał was, to mogłoby się okazać, że prosimy o dwie kompletnie sprzeczne z sobą rzeczy. Na przykład ja bardzo bym chciał, żeby było super ciepło w najbliższych dniach. Ale ktoś się bardzo źle czuje, kiedy jest gorąco i upał. I on prosi Pana Boga, daj deszcz i takie 15 stopni, nie więcej. No to jak Pan Bóg dla mnie da 25, a dla Ciebie da 15, to jak to zrobić? Nie da się. Już nie mówiąc o jednej z najgłupszych modlitw świata, jeśli można tak powiedzieć, to jest modlitwa przed meczem piłki nożnej. Wtedy pobożność w gronie męskim wzrasta nieprawdopodobnie, kiedy polska kadra ma mecz. 100% polskich chłopów siada przed telewizorem. W jedna ręka złożona, bo w drugiej zazwyczaj piwo albo pilot, więc ciężko to pogodzić. W każdym bądź razie wtedy pobożność w narodzie wzrasta i modlą się o zwycięstwo polskiej kadry. Ale na przykład w ostatnim meczu z Czarnogórą prawdopodobnie mieszkańcy Czarnogóry modlili się o to samo, tylko żeby wygrała Czarnogóra. Przez wiele ostatnich sezonów Pan Bóg chyba bardziej kochał naszych rywali, bo nam dokopywali. Ale od 2 lat passa się zmieniła, chyba Pan Bóg bardziej nas polubił, bo awansujemy w rankingu FIFA nieprawdopodobnie. Nie, to nie ma nic wspólnego z tym, czy Pan Bóg słucha tej modlitwy, czy nie słucha, czy ją sprawia, czy nie sprawia. Pan Bóg się nie zajmuje tym, kto wygra mecz. Oczywiście, że On swoją opatrznością czuwa nad wszystkim, co się dzieje. Natomiast chodzi o to, że wygra ten, kto lepiej zagrał. Albo miał więcej szczęścia w danej sytuacji, udało mu się obronić, strzelić bramkę. Koniec filozofii. Nie jest to kwestia wysłuchanej, niewysłuchanej modlitwy. Zasada niesprzeczności. Nie mogą wygrać 2 drużyny naraz. Ewentualnie może być remis, ale wtedy rzadko kiedy ktoś jest zadowolony. Ani jedna, ani druga strona. To jest pierwszy powód. Drugi powód, dla którego Bóg nie zawsze wysłuchuje naszych modlitw, to dlatego, że jest Ojcem. A żaden dobry ojciec nie słucha każdej prośby swojego dziecka. Może inaczej, słucha, ale nie wysłuchuje, to znaczy nie spełnia. Ojciec, który spełnia każdą prośbę swojego dziecka, jest patologicznym ojcem, a nie kochającym. Bo przecież doskonale wiecie ze swojego własnego życia i wiecie to 1 000 000 razy lepiej niż ja, że dzieci czasami proszą o tak głupie rzeczy, że po prostu się nie da tego spełnić. Mało tego, czasami po prostu, jeżeli byście spełnili te ich prośby, no to byście zaszkodzili swoim dzieciom. Dzieci tego jeszcze nie rozumieją, ale wy wiecie z doświadczenia, że ta prośba im zaszkodzi. Dlatego nie możecie tego zrobić. Czasami nie możecie tego zrobić, bo po prostu są możliwości ograniczone. Kiedy dziecko prosi o 50. prezent w tym tygodniu, wiecie, że was po prostu na to nie stać. Już nie mówiąc o tym, że taka forma wychowywania dziecka nie będzie mu służyła. Rodzic musi mądrze wybierać, na które prośby swojego dziecka odpowiedzieć. Ma wysłuchać tego dziecka, ale niekoniecznie musi zadziałać. Bóg jest względem nas Ojcem i my naprawdę często prosimy o tak głupie rzeczy, że dzięki Bogu, że Bóg nas nie wysłuchuje w każdej sprawie. Ja to Mu nieustająco dziękuję za to, że mnie nie słucha. Bo ja o tak głupie różne rzeczy prosiłem Go w swoim życiu, że na pewno, gdyby wysłuchał wszystkich moich próśb, to dzisiaj mnie by tutaj nie było na tym miejscu. Na przykład jako dzieciak prosiłem Go, żebym był gwiazdą NBA grając w koszykówkę. Więc jakbym był gwiazdą NBA grając w koszykówkę, to bym dzisiaj nie głosił tego kazania. Ale prawdopodobnie przez moje dzieciństwo to się przewinęło tak z 50 różnych zawodów, które miałem wykonywać w swoim życiu. I moja przyszłość była bardzo bujna. Oczywiście to były modlitwy dziecka, ale jako dorosły też mam dużo różnych dziwnych pomysłów. I Bogu dzięki, że nie każdy z tych pomysłów Pan Bóg spełnił. Bogu dzięki. Jeden z angielskich takich pisarzy, felietonistów, trochę komików, śmiał się, że od niewysłuchanej modlitwy jest tylko jedna gorsza. Ta wysłuchana. Oczywiście trochę pół żartem. Ale tak uczciwie, powiedzcie sobie, gdyby Pan Bóg wysłuchał wszystkich naszych modlitw, nie bylibyśmy szczęśliwi. Ale oczywiście dochodzimy do takiego momentu, w którym pojawiają się modlitwy ważne. Nie głupie. Takie modlitwy, które są naprawdę ważne, na których Wam bardzo zależy, które dotykają jakichś takich najgłębszych wymiarów Waszego życia. Najczęściej jest to związane, co tu dużo mówić, z naszymi cierpieniami. Z chorobą naszą czy naszych bliskich. Problemami finansowymi. Problemami w relacjach. No i wierzycie gorąco, że Pan Bóg tego wysłucha. Że Pan Bóg nie przejdzie obojętnie obok tych modlitw. No i teraz popatrzmy na Pismo Święte, które pokazuje nam takie sytuacje, w których Pan Bóg nie wysłuchiwał modlitw. Pierwszym z takich osób, oczywiście tych sytuacji jest 1 000 000 jeszcze trochę, więc ja wybrałem tylko kilka, bo choć mówię długo, to nie chcę aż tak strasznie długo, więc ograniczę się do kilku tylko przykładów. Pierwszym z takich przykładów jest Eliasz. Prorok Eliasz w pewnym momencie swojego życia usiadł pod drzewem i powiedział: mam wszystkiego dość. Panie Boże, zabierz mnie z tego świata. Nie chcę więcej żyć. To nie była byle jaka osoba. Prorok samego Boga. Więc kogo jak kogo, ale proroka to Pan Bóg by mógł wysłuchać. No ale Pan Bóg nie wysłuchał go. Mało tego, że go nie wysłuchał, to jeszcze go obudził z tego snu i mówi mu: zjedz sobie, a jak sobie zjesz, to 40 dni pustyni przed tobą. Ruszamy. On przed chwilą chciał umrzeć, a teraz mu Pan Bóg mówi: to 40 dni jeszcze mam iść przez pustynię na jakąś górę. Po co? Ja chcę umrzeć. Nie chcę mieć nic więcej wspólnego z tym narodem, z prorokowaniem, z głoszeniem twojej misji. Same problemy z tego. I dlaczego Pan Bóg nie wysłuchał tej prośby? Dlatego, że jak on już doszedł na tą górę Horeb po 40 dniach i 40 nocach, to się okazało, że dostrzymał taką łaskę, że wszystko się w jego życiu zmieniło. Wszystko się zmieniło. Gdyby Pan Bóg wysłuchał od razu jego prośby, to zamknąłby go na łaskę, którą miał dla niego przygotowaną. Czasami Pan Bóg nie wysłuchuje danej naszej prośby, dlatego że ma dla nas przygotowane coś dużo, dużo, dużo piękniejszego. Ale potrzeba trochę czasu, żeby to zobaczyć. W Księdze Wyjścia jest taki fragment, kiedy Mojżesz prosi Pana Boga, żeby mógł zobaczyć jego twarz. I Pan Bóg mu mówi: Mojżeszu, nie możesz zobaczyć mojej twarzy. Ale zrobimy tak, że ja przejdę koło ciebie, jak będę przechodził, to cię dotknę, jak się obrócisz, to zobaczysz moje plecy. Mojej twarzy nie zobaczysz, ale moje plecy tak. Ja bardzo lubię ten tekst interpretować w taki sposób, że bardzo często nie widzimy obecnego Pana Boga w naszym życiu. Wydaje nam się, że nas nie słucha, że nie odpowiada na nasze modlitwy, że nie wysłuchał tej sprawy, o której do niego mówiłem. Tylko dlatego, że nie możemy zobaczyć Pana Boga twarzą w twarz. Ale jak trochę poczekasz, jak wytrzymasz ten moment, to zobaczysz jego plecy. Zobaczysz, jak on przeszedł przez twoje życie i obdarzył cię jeszcze większą łaską, niż w ogóle się spodziewałeś. Tylko trzeba poczekać. Trzeba wytrzymać ten trudny moment, a nie obrazić się od razu i powiedzieć: nie słuchasz mnie, no to zamykamy interes. Nie gadam z tobą więcej. Cierpliwości. Ten sam Eliasz ma potem taki moment w swoim życiu, kiedy, albo nawet precyzyjnie mówiąc, historycznie ma wcześniej taki moment w swoim życiu, kiedy odnosi spektakularne zwycięstwo nad 450 prorokami Baala. Zorganizowano takie zawody sportowe, polegające na tym, że mieli Eliasz po jednej stronie i tych 450 proroków Baala po drugiej stronie złożyć ofiary. I Bóg, który przyjmie tą ofiarę, to znaczy spuści z nieba ogień, ten ogień zacznie spalać tę ofiarę, to ten Bóg jest prawdziwy. Albo Baal, albo Bóg Jahwe. No i tamci tańczyli, śpiewali cały dzień. Cuda na kiju. Ale ofiara nie została przyjęta. Eliasz się pomodlił, chlap, ogień z nieba natychmiast. Ofiara przyjęta. Tamci się też modlili. Mało tego, 450 się modliło. Cały dzień. Na wszystkie możliwe sposoby. Każdej metody użyli. Ale Pan Bóg nie wysłuchał tej modlitwy. Dlatego, że modlili się do nieprawdziwego Boga. Ktoś, kto nie istnieje, nie może cię wysłuchać. Więc czasami problem polega na tym, że my się modlimy do nieprawdziwego Boga. To znaczy, często jest tak, że tak naprawdę ja nie spotykam się z nikim innym na modlitwie, tylko z samym sobą. Znaczy Bóg, prawdziwy Bóg nie jest ważny. Ja jestem ważny. To, co wczoraj też mówiliśmy. Ja mam swój problem, ja mam swoją sprawę i ciągle kręcę się wokół tej małej, takiej malutkiej osi, jaką jestem ja sam. Więc ja tak naprawdę nie przychodzę do Boga. On nie jest ważny w moim życiu. On mi jest teraz potrzebny do czegoś. Albo mogę mieć kompletnie wypaczony obraz Pana Boga. Więc w gruncie rzeczy spotykam się z kimś innym niż Bóg prawdziwy. Dlatego tak ważna jest formacja. Obok życia modlitewnego musi być życie formacji, to znaczy szukanie prawdziwego obrazu Pana Boga. żebym ja się spotykał z Bogiem, takim, jakim On jest, a nie z moim wyobrażeniem, wyimaginowanym Boga. Bo potem możesz być zdziwiony, Bóg mnie nie słucha. No ale jak modlisz się do kogoś, kto nie istnieje, jak twój obraz Pana Boga jest kompletnie inny niż Bóg prawdziwy, no to nie dziw się, że nie słucha. Nicość nie odpowiada na modlitwę. Trzeci przykład jest to bardzo często powtarzany w Piśmie Świętym. To jest po prostu problem naszego grzechu. Jak jesteśmy grzeszni, to Pan Bóg nie słucha naszej modlitwy. To jest tysiące tekstów w Piśmie Świętym. Prorok Izajasz. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was moje oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja ich nie wysłucham, bo ręce wasze pełne są krwi. Jeżeli twoje ręce są pełne krwi, no to Bóg cię nie będzie słuchał. To znaczy, nie da się prowadzić z Panem Bogiem podwójnego życia. Czy z jednej strony ja prowadzę życie grzeszne, ale nie chodzi mi tu o to, że popełniłem grzech. Bo Pan Bóg doskonale wie, że jesteśmy słabi i popełniamy grzechy. Chodzi mi o prowadzenie takiego życia dwulicowego. To znaczy, moje życie zupełnie nie odpowiada mojej modlitwie. Z jednej strony jestem nieuczciwy względem ludzi, oszukuję ich, krzywdzę ich, inni cierpią obok mnie. A z drugiej strony na modlitwie rączki złożone, Panie Jezu, ja to taki jestem fajny. Nie, Pan Bóg cię nie będzie słuchał. Odwróci swoje oczy od ciebie. Jeżeli prowadzisz podwójne życie, z Panem Bogiem się tak nie da. Czwarty przykład. To już jest taki kaliber naprawdę wielki. Bo wiecie, co się okazuje w Piśmie Świętym? Że nawet modlitwy Pana Jezusa nie zostały wysłuchane. Bo w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus modli się nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I na każdym poziomie możemy powiedzieć, że ta modlitwa nie została wysłuchana. Na poziomie Kościoła nie została wysłuchana, bo doszło do podziału. Kościół jest podzielony na wschodzie z prawosławnymi, na zachodzie z protestantami. Nie została wysłuchana na poziomie politycznym, międzynarodowym, bo ciągle są toczone wojny. Nie została wysłuchana na gruncie polskości, bo wystarczy włączyć telewizję, oglądać wieczorne wiadomości i posłuchać, co się działo w czasie ostatnich obrad rządowych. I wiemy, jak jesteśmy bardzo zjednoczeni. Nie została wysłuchana na poziomie wielu, wielu rodzin, gdzie brat z siostrą się do siebie nie odzywają, bo siostra dostała o jeden garnek więcej w spadku. Jak tak mogło być? Już się do siebie nie odzywają. Bo sąsiad ma lepszy samochód niż ja, to nie będę z nim gadał. Na wszystkich możliwych poziomach modlitwa Jezusa nie została wysłuchana. Nie stanowimy jedno. Dlatego, że wielkim problemem jest nasza ludzka wolność. Czy Bóg chce coś zrobić, ale nie może, jeżeli ja na to nie dam zgody. Modlisz się o nawrócenie swojego dziecka. I nie dlatego on się nie nawrócił, że Bóg nie chce go nawrócić. Bóg marzy miliard razy bardziej, żeby twoje dziecko zostało nawrócone. Bóg jest miliard razy lepszym rodzicem niż ty. Bóg miliard razy bardziej kocha twoje dziecko niż ty jako mama czy tata. Bo Bóg zawsze kocha miliard razy bardziej. No ale jeżeli on się nie chce nawrócić, to Bóg tego nie zmieni. Bo jest granica ludzkiej wolności. Granica ludzkiej wolności. To są główne przyczyny niewysłuchanej modlitwy. Oczywiście to jest na poziomie takim racjonalnym. Kiedy przychodzi to do naszej sprawy, kiedy chodzi o moją własną sprawę, to bardzo trudno wtedy racjonalizować to doświadczenie. Wtedy jesteśmy cali poruszeni, wtedy jest to bardzo trudne dla nas. Wtedy cierpimy. Więc trudno wtedy sobie wytłumaczyć. A prawdopodobnie w mojej sprawie Pan Bóg mnie nie wysłuchał z powodu C. To była ta kwestia. Nie przeżywamy tego tak. Jest to dla nas trudne. Ale chciałbym wam teraz opowiedzieć o jednym tekście biblijnym i potem pokazać go w perspektywie naszego życia. Jak Pan Bóg rozwiązuje pewne sprawy. Mianowicie w księdze proroka Daniela, która jest cudowną księgą, jest taki fragment. W ogóle wszystko się dzieje w VI wieku przed Chrystusem, 587 rok. Król babiloński Nabuchodonozor zdobywa Jerozolimę, niszczy ją, niszczy miasto, niszczy świątynię. Masa ludzi zostaje przeniesiona do Babilonu na emigrację, taką obowiązkową. Wśród nich jest trzech młodzieńców: Hananiasz, Miszael i Azariasz. Super fajne chłopaki, więc król mówi: dobrzy goście, to niech oni idą do mnie na dwór królewski, będą mi tam pomagać, inteligentni, wykształceni. No ale zmienił im imiona. Hananiasz stał się Szadrakiem, Miszael stał się Meszakiem, a Azariasz Abednego. Ta zmiana imion to nie jest pewna subtelność. Chodziło o coś bardzo ważnego. Dlatego, że tamte wcześniejsze imiona były zawsze związane z Bogiem. Hananiasz znaczył: Jahwe jest łaskawy, Miszael: kto należy do Boga, a Azariasz: Jahwe pomaga. Zmieniono im imiona na imiona bożków babilońskich. Czyli próbowano ich oderwać od prawdziwego Boga przez zmianę ich tożsamości. I przychodzi taki moment, że król wydaje rozkaz, że jest wielki pogański bożek, ulany ze złota. No i teraz wszyscy mają oddać pokłon temu bożkowi. Kto nie odda tego pokłonu, kto nie uklęknie i nie pokłoni się przed tym złotym posągiem, ten jest winny kary śmierci. No i ci trzej młodzieńcy, Szadrak, Meszak i Abednego, nie zrobili tego. Nie oddali pokłonu. Bardzo szybko znalazł się ktoś życzliwy, który doniósł do króla tę informację, więc król ich przyprowadził do siebie i mówi: czy to prawda? Nie oddaliście tego pokłonu? Nie oddaliśmy. A jeżeli teraz wam każę oddać ten pokłon, oddacie go? Nie oddamy. A jeżeli karą za to będzie spalenie was żywcem w piecu, rozpalonym ogniem, to oddacie ten pokłon? Nie oddamy. I mało tego, oni powiedzieli tam taką niezwykłą rzecz. Bo król ich mówi: kto was może wyzwolić z moich rąk? A oni mówią: nasz Bóg może. Jeżeli będzie chciał, to zrobi. Jeżeli nie będzie chciał, to tego nie zrobi. Ale i tak nie oddamy pokłonu pogańskiemu bożkowi. To jest w ogóle coś niezwykłego. Oni nie przychodzą na tę modlitwę w takiej perspektywie: Panie Boże, masz nas stąd wyzwolić. Jak nas wyzwolisz, jesteś prawdziwym Bogiem, sprawa załatwiona. Masz taką moc. Będziesz chciał, to zrobisz. Nie będziesz chciał, to tego nie zrobisz. Ale my i tak się nie odwrócimy od Ciebie. Tak będziemy Tobie wierni. Ty jesteś wolny. Pan Bóg jest wolny w swoim działaniu. On robi to, co chce i jak chce. Oczywiście, że On jest Ojcem, który kocha, więc On się z nami nie bawi. On nas nie krzywdzi. Nigdy żadnego zła względem nas nie uczyni. Zło nie pochodzi od Boga i Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. Ale Bóg nie jest maszynką do spełniania naszych próśb. On jest wolny w swoim działaniu. To my mamy Go słuchać, a nie On nas. To my mamy pełnić Jego wolę, a nie On naszą. To On jest Bogiem, Panem, a ja jestem sługą. Nie na odwrót. I oni mają taką postawę. Król bardzo rozpalił ten piec. Wkurzył się niemiłosiernie, rozpalił go 7 razy bardziej niż normalnie. Także tekst biblijny mówi, że ogień z tego pieca po otwarciu go buchał na 49 łokci. 49 łokci to 25 metrów. Nie wiem w ogóle, jak się rozpala piec, żeby 25 metrów ognia było z tego pieca. W każdym razie, ktokolwiek się zbliżył do tego pieca, ogień go pochłaniał natychmiast. Nawet ci słudzy, którzy wrzucali tych trzech młodzieńców do tego pieca, oni zostali pochłonięci ogniem, który buchnął z pieca. Kiedy w końcu się tam znaleźli, ci trzej młodzieńcy w środku tego pieca, zaczęli się modlić. I w środku tego rozpalonego pieca zaczęli śpiewać pieśni pochwalne dla Pana. Wychwalali Boga ze środka rozpalonego pieca. I to jest, słuchajcie, recepta. Kiedy przyjdzie w twoim życiu taki moment, który ci się będzie wydawał takim rozpalonym piecem, Będziesz płonął takim ogniem problemów, trudności, choroby, cierpienia, niezrozumienia. To masz prawo mówić Panu Bogu, nie rozumiem. Masz prawo do Niego wołać, pytać, gdzie jesteś, czemu nie słuchasz, czemu nie działasz. Ale nie masz prawa o Bogu myśleć źle. To znaczy odwrócić się od Niego i powiedzieć, obrażony jestem na Ciebie. Nie będę z Tobą więcej rozmawiał. Uczyniłeś zło przeciwko mnie. Nie masz prawa tak myśleć, dlatego że Bóg nigdy nie uczyni zła przeciwko nam. Nigdy. Możesz do Niego wołać, prosić, krzyczeć, ale pamiętając, kim On jest i pamiętając, jacy jesteśmy mali względem Niego. A najlepiej zacząć Go uwielbiać. Wbrew całemu swojemu doświadczeniu, wbrew temu całemu Twojemu niezrozumieniu, zacznij Boga wtedy uwielbiać, oddawać Mu chwałę, dziękować za to, co masz. A wtedy będą się działy takie rzeczy, jak się wydarzyły w życiu tych trzech młodzieńców. Wtedy zaczął przez ten piec wiać wiatr, symbol Ducha Świętego. Pojawił się tam anioł, którego ojcowie Kościoła zawsze interpretowali jako Jezusa Chrystusa. To znaczy, w środek tego rozpalonego pieca, w środek tego najtrudniejszego doświadczenia wszedł Bóg, który nigdy cię nie zostawia samemu. Kiedy wydaje ci się, że jest najtrudniej, kiedy ci się wydaje, że Bóg milczy, że Bóg nie słucha, że Bóg się nie interesuje, to tylko wydaje ci się. Bo w środku tego twojego najbardziej trudnego doświadczenia jest obecny Bóg, który niekoniecznie musi wszystko zrobić tak, jak ty tego oczekujesz. Niekoniecznie musi wysłuchać każdą twoją prośbę. Ale On cię przeprowadzi przez to doświadczenie. Bo najczęściej Pan Bóg nie tyle zmienia okoliczności, co Pan Bóg zmienia twój sposób widzenia tych okoliczności. Nie zmienia tego, co jest na zewnątrz, ale Pan Bóg zmienia ciebie. Twój sposób rozumienia, widzenia tego problemu. To, co wcześniej wydawało się tak strasznie trudne, nagle zaczynasz to widzieć zupełnie inaczej. Nawet chorobę, nawet cierpienie, nawet śmierć zobaczysz w zupełnie nowym świetle. Słuchajcie, to się działo w VI wieku przed Chrystusem. Ale ta księga proroka Daniela była pisana z takiej retrospektywy. To znaczy, ona była pisana w II wieku przed Chrystusem, ale opowiadała o tym, co się działo w VI wieku. Była pisana w II wieku, dlatego że wtedy Izraelici przeżyli drugi, bardzo trudny moment swojej historii. Mianowicie wtedy władzę objął król asyryjski. Asyria tak naprawdę leżała na terenach Babilonii, więc można powiedzieć, że drugi raz Babilończycy ich zrobili w konia, ale to tak historycznie chodzi, to już była Asyria wtedy. I wtedy władcą Asyrii był taki gość, który się nazywał Antioch IV Epifanes. Epifanes to znaczy objawiony, boski. Gość był tak zadumany w sobie, że był przekonany, że jest Bogiem. Zadzierał głowę wysoko do góry. Jestem boski, jestem objawiony. Izraelici nazywali go trochę inaczej i oni mówili, że jest Epimenes. A Epimenes to znaczy wariat, świr. Więc on myślał, że jest boski, a Izraelici mówili, to jest świr, wariat. Bo to był kompletny świr. To był gość, który w taki sposób karał za oddawanie chwały Panu Bogu, że matką wieszał na szyi ich własne dzieci. I matki stawały się szubienicami dla swoich dzieci. I dopiero potem zabijał matkę. To naprawdę był świr. I on w świątyni Izraelitów postawił złoty posąg Zeusa i kazał Izraelitom oddawać pokłon Zeusowi. I oni wtedy, czytając tę, jakby przypominając sobie to, co się działo kilka wieków wcześniej, mówią, już była taka sytuacja. I wtedy Pan Bóg przeprowadził tych trzech młodzieńców, Szadraka, Meszaka i Abednego. On ich przeprowadził przez ten rozpalony piec. Więc skoro ich przeprowadził, to i nas przeprowadził. Skoro ich uratował, to i nas uratuje. Tylko musimy ufać Panu Bogu. Musimy o tym pamiętać. Gdzie Pismo Święte to nie są bajki. To nie są historie, takie legendy. To jest historia. To się działo. Na to są dowody. O tym można przeczytać w źródłach, innych źródłach historycznych. Nabuchodonozor istniał. Antioch IV Świr istniał. To są postaci z historii. A ja, słuchajcie, to jest ostatnia rzecz, którą powiem. Ja tego doświadczyłem w ostatnim czasie. Ostatni czas to rozumiem kilka lat. Albo to ciągnęło się. Dokładnie identyczną historię. Kilka miesięcy po święceniach kapłańskich, kiedy byłem na swojej pierwszej parafii, jak do tej pory jedynej, w Krakowie, w Nowej Hucie, któregoś pięknego dnia zadzwonił domofon i już po pierwszej słowie, kiedy zapytałem, szczęść Boże, w czym mogę pomóc, to już usłyszałem taki głos, no proszę księdza, bo by ksiądz zszedł na dół. No to jakby tworzyła się od razu wiadoma perspektywa. Przyjdzie miły, sympatyczny pan, już od rana ledwo trzymający się na nogach i jak to zwykle, proszę księdza, złotóweczkę. No dwa. No więc byłem przekonany, że będzie o złotóweczkę chodziło, no ale kiedy zszedłem na dół, to się okazało, że jakby co do jednej kwestii się nie mylę. Pan ledwo stał na nogach, ale nie chciał złotóweczki. Tylko mi powiedział, że jego żona choruje i chce księdza. No, no więc pytam, gdzie idziemy? Jak księdza poprowadzę? No więc oczywiście zaczęła się pewna walka wewnętrzna. Gość pijany. Nie wie, gdzie idę. Nie umie mi powiedzieć, gdzie idziemy. On mnie poprowadzi. Iść czy nie iść? A ja mówię, Panie Boże, no to do dobrej sprawy, to teraz Ty się tym zajmij i jak chcę wrócić z powrotem na plebanie. Więc idziemy. No więc poszliśmy. Zaprowadził mnie do mieszkania w bloku. Otworzył to mieszkanie, wchodzę tam. Zamknął drzwi, chlap, chlap, trzy zamki. A no to ciekawie będzie teraz. No ale kiedy zrobiłem krok do przodu, okazało się, że faktycznie na łóżku leży kobieta. I zaczęliśmy rozmawiać. Spowiadałem ją. I potem jeszcze trochę rozmawialiśmy i okazało się, że ma na imię Beata. Ma raka wątroby. Jest w bardzo, bardzo złym stanie. I życie się kończy. Jej mąż jest alkoholikiem. I nie pamięta już, kiedy rozpoczął dzień trzeźwo i kiedy kończył dzień trzeźwo. I ona mi wtedy też powiedziała, że jej życie też było inne. Że ona też piła, że też jest narkomanką. Ale skończyła z tym, ona z tego wyszła. I od tego momentu ja zacząłem ją dość regularnie odwiedzać. Przez ponad rok. Z posługą sakramentalną, żeby z nią porozmawiać. I z dnia na dzień, czy z każdego spotkania widziałem, że ta kobieta, ona jest święta. Że ona miała taką relację z Panem Bogiem, że to się w głowie nie mieści. Że ona naprawdę się nawróciła, ale to tak nawróciła, że ja jeszcze takiego nawrócenia nie widziałem. I modliła się bardzo za swojego męża. I przyszedł taki moment, kiedy on zapił. Zapił tak bardzo, że wydawało się, że umrze. Lekarze nie dawali już żadnych szans. Leżał na ojomie. I po jakimś czasie zaczął krok po kroku wracać do zdrowia. Krok po kroku. Po jakimś czasie wrócił do domu, choć jeszcze leżał. I nagle pojawiła się taka radosna wiadomość, że jest dawca do przeszczepu wątroby. Jest szansa dla Beaty. W ogóle w międzyczasie zaczęły się dziać takie cuda, że moja wspólnota domowego kościoła tam w parafii zaczęła ją odwiedzać. Nagle się okazało, że tam są koleżanki z podstawówki w tej wspólnocie z nią. Nie wiedziała w ogóle, że są tam obok siebie. Zaczęły się odwiedzać regularnie, troszczyć o siebie. Cała wspólnota się zaangażowała. Do Warszawy na badania ją wozili. Słuchajcie, cuda takie, że już głowa mała. No i wszyscy się modlili o to zdrowie, o ten przeszczep. No i przeszczep się udał. Został przyjęty. Zaczęła wracać do sił, do zdrowia. Pierwsze spacery. My msze dziękczynne dziękowaliśmy Panu Bogu. Modlitwa wysłuchana, cała wspólnota modliła się o to. Pan Bóg wysłuchał modlitwy, ona jest zdrowa, uratowana. I nagle któregoś dnia wiadomość. Rak zaatakował przeszczepioną wątrobę. Nie da się już nic więcej zrobić. Drugiego przeszczepu już nie będzie. I Beatka z dnia na dzień zaczynała coraz bardziej odchodzić. Coraz więcej leków przeciwbólowych, coraz rzadziej świadoma. A równocześnie obok niej Grzegorz zaczynał wracać powoli do zdrowia, jej mąż. Nie pijąc. Nie mógł pić, bo nie mógł wyjść z domu. Zaczęli wracać do siebie, w swojej relacji. Zaczęli sobie służyć w taki sposób, że żadne z nich nie mogło wstawać, więc z łóżka staczali się na ziemię i na czworakach podchodzili do swojego łóżka, żeby drugiemu podać szklankę, jedną dla drugiego. Aż w pewnym momencie odnowili swoje przymierze małżeńskie, przeprosili się, wybaczyli sobie. Byli kochającym się na nowo małżeństwem. Ja wtedy dostałem wiadomość, decyzję od księdza kardynała, że wyjeżdżam na studia do Hiszpanii, że tam mam robić doktorat, więc po 2 latach opuściłem parafię. No ale miałem kontakt z Beatką, kiedy przyjeżdżałem też na święta, to się z nią widziałem. I w zeszłym roku, to znaczy tak, to już jest z perspektywy Bożego Narodzenia, to już 1,5 roku temu, jak byłem na Bożym Narodzeniu, poszedłem do niej, to był ostatni raz, kiedy się z nią widziałem, ona już była w bardzo złym stanie i mówi mi: proszę księdza, ksiądz mi odprawi pogrzeb. Ja mówię: Beatka, wiesz co, no ty żyjesz na razie, więc nie będziemy gadać o twoim pogrzebie. Nie. Ja tu wszystko sobie chcę przed śmiercią ustalić. Będzie ksiądz odprawiał mój pogrzeb. A ja wiem, że jestem w Hiszpanii. Nie przylecę z Hiszpanii. Nie dam rady. Więc mówię jej, no tak próbuję delikatnie. Mówię: Beatka, wiesz, że jestem na studiach w Hiszpanii, że nie będę miał jak odprawić twojego pogrzebu. A ona do mnie: ja nie rozmawiam z księdzem. Ja nie pytam księdza. Ja komunikuję. Ksiądz jest za mały, żebym ja z księdzem o tym rozmawiał. Ja z Panem Bogiem to mam ustalone. Ksiądz odprawi mój pogrzeb, koniec. To Pan Bóg sobie tak załatwi, że ksiądz to go odprawi. Ksiądz ma to tylko zrobić. To nie jest w ogóle pytanie. Ona miała taką relację z Panem Bogiem, że ona z Panem Bogiem sobie dogadała. Także jak przyjechałem na rekolekcje wielkopostne w zeszłym roku do Polski, to w trakcie tych rekolekcji wielkopostnych dostałem wiadomość, że Beatka zmarła i dzień przed wyjazdem z powrotem do Hiszpanii odprawiłem jej pogrzeb. Bóg jej nie wysłuchał, nie uzdrowił, nie wysłuchał całej wspólnoty. Ona zmarła. Ale to był najpiękniejszy pogrzeb, na jakim uczestniczyłem, jaki celebrowałem. W całkowitym przekonaniu o jej świętości, zażyłości z Bogiem, o jej radości. Jej małżeństwo zostało uratowane. Umarła w małżeństwie, w którym była miłość. Jej mąż do dzisiaj nie pije, dzięki Bogu, i oby jak najdłużej. I oby nigdy już do tego nie wrócił. Na razie Grzegorz jest trzeźwy. Pan Bóg nie wysłuchał tej modlitwy o zdrowie. Ale czy można powiedzieć, że nie wyprowadził ich z rozpalonego pieca? Pan Bóg był w środku tego doświadczenia i zrobił 1 000 000 razy więcej, niż ktokolwiek mógłby pomyśleć. My modliliśmy się o zdrowie, a On wyprowadził 2 ludzi, jedną do życia wiecznego, a drugiego na razie do życia w łasce, w przyjmowaniu sakramentów, w karmieniu się komunią. My prosiliśmy o życie na ziemi 1 lat dłużej. A Panu Bogu chodziło o wieczność. O życie wieczne. Więc czasami Pan Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Ma 1 000 000 razy lepszy pomysł niż nasz.